Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Dotarliśmy do Ewangelii Mateusza, 23 rozdziału i wiersza 26, gdzie Jezus mówi: ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. We wcześniejszym wierszu Jezus nazwał ich hipokrytami. I cechą charakterystyczną hipokrytów jest to, że wewnętrzne życie nie odzwierciedla zewnętrznego postępowania. I powiedziałbym, że jest to cechą charakterystyczną wielu ludzi, którzy nazywają się wierzącymi. I to, co jest smutne, to to, że w ogóle się tym nie przejmują. Gdyby się tym przejmowali, Pan poprowadziłby ich do zwycięstwa. Ale kiedy lekceważą to, Pan nie może ich dalej poprowadzić. I to jest tragiczne. Tutaj czytamy, że najpierw trzeba oczyścić wnętrze, co oznacza, że w pierwszej kolejności musimy się koncentrować na wnętrzu, a nie na tym, co zewnętrzne. Więc musisz sobie zadać pytanie, na jakiej części swojego życia najbardziej się koncentrujesz? Co jest ważniejsze? Biorąc za przykład budynek, możesz zbudować wieżowiec, który ma 60 czy 70 pięter. I one są widoczne, natomiast pod budynkiem znajduje się fundament. I co jest ważniejsze? Te widoczne piętra czy fundament? Każdy mądry konstruktor ci powie, że wytrzymałość budowanych pięter w 100% jest uzależniona od siły fundamentu. Jeśli fundament jest słaby, nawet jednopiętrowy budynek może się zawalić. Dlatego inżynierowie koncentrują się na położeniu solidnego fundamentu. Pan Jezus również mówi o położeniu dobrego fundamentu. Na fundamencie budujemy konstrukcję. Jezus podał przykład człowieka, który chciał być jego uczniem. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, w wierszach od 26 do 33. I wpośród tego Jezus mówi o kimś, kto nie chce być jego uczniem. To jest człowiek, który wylewa fundament, ale na nim nie buduje. To jest jeden przykład, natomiast drugi znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, od wiersza 26. Tam czytamy o głupcu, który zbudował dom bez fundamentu. A więc mamy tutaj dwa przeciwieństwa. Oba przykłady demonstrują głupich ludzi. Potrzebujemy solidnego fundamentu, na którym będziemy stawiali konstrukcję. A więc tutaj Jezus mówi do faryzeuszy, że najpierw potrzebują położyć solidny fundament, ale nie zatrzymać się na tym, tylko dalej budować konstrukcję. A więc jeśli chodzi o nasze życie, to najpierw musimy zająć się tym, co wewnętrzne, a wtedy to, co na zewnątrz, samo się ułoży. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli włożysz ziarno do ziemi i będziesz je podlewał, to automatycznie nastąpi rozwój i wzrost rośliny. Jeśli dołożę starań, by moje wewnętrzne życie, mój umysł się odnawiał, tak abym się nie złościł na ludzi, to nigdy nie dojdzie do morderstwa w moim życiu. Jeśli moja wewnętrzna postawa jest właściwa, to również moje zewnętrzne postępowanie będzie w porządku. Jeśli w swoim umyśle nie pożądam kobiet, to nie jestem w niebezpieczeństwie dopuszczenia się cudzołóstwa. Jeśli postanowię w mym sercu miłować moich nieprzyjaciół, to nie będę miał problemu na zewnątrz, by kochać moich sąsiadów. Nie trzeba więc wysilać się, by oczyścić zewnętrzne życie, jeśli czyścimy wewnątrz. Weźmy kolejny przykład. Prawo możemy przyrównać do pojemnika z maścią, którą możemy smarować ciało, na którym pojawił się wrzód. I to jest bardzo skuteczna maść. Smaruje nią wrzód i on znika. Ale kolejnego dnia pojawia się w innym miejscu. Smaruje go i on znika, ale kolejnego dnia pojawia się na nodze, a potem jeszcze gdzieś indziej. Więc ciągle muszę mieć ze sobą ten pojemnik z maścią, aby moje ciało było czyste. Ale wewnętrzna choroba, która powoduje pojawianie się tych wrzodów, nie jest uzdrowiona. Muszę codziennie smarować różne części mojego ciała. I tak działało prawo. Te wszystkie nakazy i zakazy miały chronić naród przed pojawianiem się grzechu i zniszczeniem, które grzech powodował. I temu służą różnego rodzaju prawa w różnych krajach. Jeśli złamiesz prawo, możesz trafić do więzienia, a nawet ponieść śmierć. W taki sposób w różnych krajach utrzymuje się porządek i praworządność. I można powiedzieć, że większość tych praw ma swoje odzwierciedlenie w 10 przykazaniach. Ale Jezus przyszedł z siekierą, którą przykłada do korzeni i chce zająć się problemem u podstaw. To tak jakby lekarz ci powiedział, że został odkryty nowy antybiotyk, którego jeśli zażyjesz, to rozwiąże twój problem, który powoduje występowanie wrzodów na twoim ciele. I wtedy nie będziesz już potrzebował tej maści, ponieważ problem zostanie rozwiązany przez przyjęcie antybiotyku i choroba ustąpi i nie będzie powodowała już tych wrzodów. Tak właśnie wygląda sprawa z prawem i łaską. A więc co jest lepsze? Antybiotyk czy maść? Co jest lepsze? Łaska czy prawo? To jest bardzo proste. Ale wielu ludzi, gdy mówi o łasce, wyrzuca maść, ale nie bierze antybiotyku. I są cali owrzodziali. Dlatego życie przeciętnego chrześcijanina jest 100 razy gorsze niż życie bogobojnego Żyda, który żył pod prawem, bo on przynajmniej miał maść. A chrześcijanin, który mówi o łasce, wyrzucił maść i nie przyjął antybiotyku. A więc powinniśmy wyrzucić maść, ale tylko wtedy, kiedy przyjęliśmy antybiotyk. Można pozbyć się prawa, kiedy mamy wewnętrzną łaskę, która oczyszcza nasze wewnętrzne życie. W innym wypadku lepiej, żebyśmy przestrzegali prawa. I to właśnie tutaj widzimy. Jeśli zajmiesz się wewnętrznym problemem, nie będzie potrzeby zajmowania się problemem na zewnątrz. Czytamy tutaj, by oczyścić wnętrze kubka i misy. Aby i to, co jest na zewnątrz. Aby to, co na zewnątrz, zauważ. Wtedy to też automatycznie będzie czyste. Jeśli zajmiesz się wnętrzem, to co na zewnątrz będzie automatycznie czyste. Tu nie czytamy, żebyś najpierw musiał czyścić wewnątrz, a potem zewnątrz. Nie będzie już potrzeby czyścić tego, co na zewnątrz, jeśli wnętrze zostanie porządnie oczyszczone. Ale dalej Jezus mówi, wy faryzeusze i obłudnicy jesteście podobni do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne. Wiecie, jak niektóre groby pięknie potrafią wyglądać na zewnątrz, ale wewnątrz są pełne kości umarłych. Zobaczcie, jaką ilustracją Pan Jezus się posługuje. Śmierć wewnątrz, ale piękne dekoracje na zewnątrz. To jest opis wielu, wielu chrześcijan, którzy tak dobrze wyglądają na zewnątrz. Kiedy śpiewają pieśni, kiedy głoszą kazania i wrażenie, jakie sprawiają, kiedy gromadzą się w pięknych katedrach i innych pięknych kościelnych budynkach, ale ich wewnętrzne życie jest skorumpowane. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. I dalej Jezus mówi, wy uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków. To jest bardzo powszechne. Bardzo łatwo jest podziwiać świętych, którzy żyli 300 lat temu, którzy dawno już umarli i ich nie ma. Ale gdy oni żyli, byli wyzywani od heretyków, od fałszywych proroków, od Belzebubów i tak dalej. Ale teraz, kiedy już umarli i ich nie ma, ludzie wychwalają ich. To dotyczy wielu ludzi podziwianych dzisiaj w ewangelicznych kościołach, jak Martin Luther, czy Jan Wesley, William Booth, czy D.L. Moody, Charles Finney. Dzisiaj bardzo łatwo się ich podziwia, ci starożytni prorocy, Boży ludzie, których Bóg wzbudził, którzy Go godnie reprezentowali i głosili je Bożą prawdę. Ale w czasie ich życia ludzie nazywali ich heretykami i fałszywymi prorokami i wyzywali ich różnego rodzaju wyzwiskami. Dzisiaj śpiewa się o nich chwalebne pieśni. Podobnie i dzisiaj żyjący obecnie prorocy są atakowani i wyzywani. Gdziekolwiek taki człowiek by nie był na świecie, będą mówili, że jest heretykiem, fałszywym nauczycielem, przywódcą sekty, wszelkiego rodzaju wyzwiska. Tak jak ci pobożni ludzie 150 lat temu byli wyzywani. Ale kiedy taki człowiek umrze, po 50 latach nagle zaczynają nazywać go Bożym prorokiem. To jest powtarzająca się historia na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwa. Jak chrześcijanie traktują żywych i umarłych? Tak jak ci faryzeusze mówią, my byśmy nie zabili tych proroków, którzy kiedyś żyli. Jak Izajasz czy Zachariasz, którzy zostali zabici przez naszych ojców. My byśmy tego nie zrobili. Oni stawiają pomniki na grobach tych ludzi. Ale jak traktowali największego proroka, który kiedykolwiek pojawił się na ziemi, Jezusa Chrystusa? To objawiało ich hipokryzję. I dalej Jezus mówi, i wy dopełnijcie miary waszych ojców. Węże, wiersz 33, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Próbujemy zrozumieć wszystko, czego nauczał Jezus. Przez Jego życie, przez to, co mówił, Jego słowa, naśladowca Chrystusa mówi jak Chrystus i postępuje jak Chrystus. Co byście powiedzieli o kaznodziei, który w trakcie kazania patrzy na ludzi i mówi, węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Słowa skierowane do ludzi, którzy siedzą z Bibliami w rękach. Czy pomyślałbyś, że jest to osoba podobna do Chrystusa? To mógłby być największy prorok w tym pokoleniu, tak jak Jezus był za czasów swojego pokolenia. Ale z powodu fałszywego zrozumienia tego, co to znaczy być podobnym do Chrystusa, mógłbyś powiedzieć, brakuje mu łaski, nie jest naśladowcą Chrystusa. Wielu ludzi używających tego stwierdzenia podobny do Chrystusa w ogóle nie wie, jakim był Chrystus. Dlatego oszukują samych siebie i oszukują innych, którzy nie znają Biblii i nawet nie czytali Ewangelii. Musimy mieć zrównoważone pojęcie o tym, co to znaczy być podobnym do Chrystusa. Wiersz 34. Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie, mówi Pan. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta. To jest los prawdziwego proroka, którego Bóg posyła. Nasz Pan mówi, ja posyłam. Kiedy ja posyłam do was proroka, albo kaznodzieję, który głosi i żyje według Pisma, niektórych z nich zabijecie, innych ukrzyżujecie, niektórych ubiczujecie w waszych synagogach, będziecie ich prześladować od miasta do miasta, wyzywając ich, przeganiając ich, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie. A więc Pan tutaj mówi, jaki będzie prawdziwy los Bożego proroka. Prawdziwy prorok nigdy nie jest popularny w chrześcijaństwie. Ci, którzy naprawdę kochają Boga, będą ich kochali i szanowali. Tak jak ludzie, którzy naprawdę bali się Boga w czasach Jezusa. Oni kochali Go i szanowali, byli gotowi oddać za Niego życie, jak na przykład 11 uczniów. Ale wielu ludzi, którzy studiowało Pismo i trzymali się biblijnej doktryny jak faryzeusze, mówili, że On jest księciem diabelskim i wyzywali Go różnymi wyzwiskami. To samo miało miejsce w czasach apostoła Pawła. Religijni przywódcy twierdzili, że Paweł jest fałszywym nauczycielem i heretykiem, ale ci, którzy byli prawdziwymi uczniami Jezusa, kochali go i mówili, że to Boży apostoł. A więc twoje postrzeganie prawdziwego sługi Bożego, to w jaki sposób postrzegasz Bożych sług, jest dobrym wskaźnikiem twojej duchowej kondycji. Jeśli nimi pogardzasz, to objawia to twoją duchową kondycję. I jeśli ich cenisz, to też coś mówi o twojej duchowej kondycji. I Jezus nie mówi tego wszystkiego bez serca. Widzimy piękną równowagę między prawdą i łaską w tym samym rozdziale. Jezus wypowiada bardzo ostre słowa przeciwko faryzeuszom, aż do wiersza 36, a następnie wypowiada łagodne słowa. W Ewangelii Łukasza czytamy, że płakał nad Jerozolimą, lamentował nad Jeruzalemem, wołając: o Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Nadchodzi czas, kiedy Boża cierpliwość się skończy. Pan czekał przez 3,5 roku. Czekał i czekał i czekał, aby Jeruzalem i religijni ludzie nawrócili się. A oni odrzucali go i odrzucali i odrzucali. Nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. A on chciał ich zgromadzić, jak kokosz, które gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, aby chronić ich przed niebezpieczeństwem, aby prowadzić ich do Boga. Ale oni tego nie chcieli. Ile razy, mówi, chciałem to uczynić. Podróżował z miejsca do miejsca, w dzień i w noc. Nie służył dla pieniędzy ani żadnego zysku, ale by ich błogosławić, a oni nie byli tym zainteresowani. Oto wasz dom zostanie wam pusty. To już nie jest dom mojego Ojca. Wcześniej nazywał go domem Ojca, ale teraz mówi wasz dom. To jest bardzo smutne, kiedy Pan odwraca się od Kościoła i mówi: to był mój Kościół, ale teraz to wasz Kościół. Róbcie z nim, co chcecie. Czy wiecie, że Pan powiedział to do wielu kościołów? I jeśli nie będziesz słuchał Bożego Słowa, twój kościół może tak skończyć. Bóg posyła proroków, którzy mówią Boże Słowo. I to nie jest słowo, które łechce twe uszy. To może być twarde słowo, aby usunąć raka z twojego życia. Jeśli odrzucasz to słowo, pewnego dnia Boża cierpliwość się skończy i powie: oto wasz dom zostanie wam pusty. Mówię: odtąd nie ujrzycie mnie. I wkrótce potem odszedł, wstąpił do nieba i mówi: już mnie nie ujrzycie, aż do tego chwalebnego dnia, gdy powrócę w chwale. I wtedy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Do tego czasu to pokolenie i wiele innych umarło i poszli do piekła. To jest wielka tragedia, kiedy całe pokolenie przywódców odrzuca Boże Słowo. Na ilu ludzi to ma wpływ? Każdy pastor, starszy, kaznodzieja musi bardzo poważnie podchodzić do swojej odpowiedzialności, aby prowadzić ludzi do poznania Bożej prawdy. Przechodzimy do 24 rozdziału, gdzie czytamy, że Jezus wyszedł i oddalił się ze świątyni. I podeszli do Niego i Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątynne. Podziwiali piękny budynek. A Jezus im odpowiedział: czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Jezus prorokował, że ta świątynia zostanie całkowicie zburzona. Ani kamień na kamieniu nie pozostanie. I to miało się wkrótce wydarzyć. Wiemy to z historii, że to wydarzyło się 40 lat później. Rzymski generał zburzył tę świątynię. Jezus prorokował o tym pod natchnieniem Ducha Świętego. A gdy uczniowie o tym usłyszeli, a siedzieli na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego na osobności i zapytali Go: powiedz nam, kiedy się to stanie? Kiedy ta świątynia zostanie zburzona? I oni myśleli, że to będzie drugie przyjście Chrystusa. Kiedy świątynia zostanie zburzona, to wszystko się skończy. To będzie drugie przyjście Chrystusa. Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca tego wieku? Zapytali tutaj o trzy rzeczy. Myśleli, że to jest jedna rzecz, ale tak nie było. Świątynia została zburzona 40 lat po Chrystusie. Drugie przyjście Chrystusa jeszcze nie miało miejsca po 2000 lat, a koniec tego wieku istnienia ludzkości przyjdzie dopiero 1000 lat później. Więc to były trzy oddzielne pytania, które oni wiązali w jedno. Świątynia była dla nim czymś tak wielkim, że oni myśleli, że jej zburzenie oznacza koniec świata. Ale tak nie było. Więc Jezus odpowiedział im, mówiąc: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I w pozostałej części tego rozdziału Jezus odpowiada na te trzy pytania, łącząc ze sobą te dwa ostatnie, więc możemy powiedzieć, że na dwa pytania. Kiedy to się wydarzy, zburzenie świątyni, i kiedy on powróci? Po pierwsze, mówi: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Musimy właściwie zrozumieć ten wiersz. Ilu ludzi słyszeliście, którzy wstali i powiedzieli: ja jestem Jezus Chrystus? Pewnie w całej historii znajdziemy kilku takich, którzy tak powiedzieli, ale czy wielu zwiedli? Ilu ludzi udałoby się zwieść takim, którzy stanęliby dzisiaj za kazalnicą i powiedzieli: ja jestem Jezus Chrystus? Nie znam takich chrześcijan, którzy daliby się czemuś takiemu zwieść. Z pewnością nie nowonarodzeni chrześcijanie. Myślę, że nie rozumiemy tego wiersza. To, co Jezus chce powiedzieć, to to, że wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, że ja, czyli Jezus Chrystus, jest tym prawdziwym Chrystusem, Mesjaszem. Tak to możemy przeczytać. Wielu przyjdzie w moim imieniu, w imieniu Jezusa, twierdząc: tak, zgadza się, Jezus jest Chrystusem, On jest Mesjaszem. A wtedy będą zwodzić wielu. Ponieważ gdyby twierdzili, że Jezus nie jest Chrystusem, wtedy oczywiście nie byliby chrześcijanami. Ale On przed takimi nie przestrzega. On przestrzega przed tymi, którzy uznają Jezusa za Chrystusa, czyli Mesjasza, a wtedy innych zwodzą. Więc przyjdą i potwierdzą, że Jezus jest Chrystusem. Kiedy Jezus mówi ja, to odnosi się do siebie, że On jest Chrystusem. Natomiast nadal będą zwodzić. W ten sposób musimy czytać ten wiersz. I wtedy wiemy, o, to wielu takich było na przestrzeni historii, którzy powiedzieli: tak, Jezus jest Chrystusem. A później wprowadzili różnego rodzaju fałszywe doktryny, które zwiodły miliony na przestrzeni ostatnich 2000 lat. I to jest pierwsze ostrzeżenie, które On nam dał. Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Zwiedzenie. Powszechne zwiedzenie. Ponownie w 11 wierszu mówi wielu. Zauważcie to słowo, wielu. W wierszu 5 wielu i w wierszu 11 wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Ponownie w wierszu 24 powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. To jest ciekawe, że Jezus mówi tutaj o wielu różnych znakach, jak głód, trzęsienia ziemi, wojny, wiersz 7, prześladowania. To przynajmniej 3 razy powtórzył ostrzeżenie przed zwiedzeniem. A więc jedną z charakterystycznych cech czasów ostatecznych jest ogromne zwiedzenie wśród chrześcijan, wszelkiego rodzaju fałszywe nauczanie. W jaki sposób możemy ustrzec się tego zwiedzenia? Myślę, że to jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Jak uniknąć tego całego zwiedzenia? Zanim przejdziemy do omawiania tego zwiedzenia, widzimy, że będą ludzie, którzy będą czynić wielkie znaki i cuda. Apostoł Paweł mówi w 2 liście do Tesaloniczan o przyjściu Antychrysta, któremu będą towarzyszyć różnego rodzaju fałszywe znaki i cuda. 2 list do Tesaloniczan, 2:9. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Więc będzie wiele fałszywych cudów, fałszywych uzdrowień, wielu ludzi przychodzących w imieniu Jezusa, twierdzących, że Jezus jest Mesjaszem i zwodząc wielu ludzi. W jaki sposób możemy uniknąć tego zwiedzenia? Ten sam fragment z 2 listu do Tesaloniczan, 2 rozdział, gdzie jest mowa o tym zwiedzeniu, czytamy, że to zwiedzenie będzie subtelne, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. 2 rozdział, 9 wiersz. Wiersz 10. Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości. A to dotyczy tych, którzy giną. A dlaczego giną? To jest bardzo ważny fragment. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Zbawieni od czego? Nie od piekła, ale od grzechu. Jezus przyszedł, aby zbawić swój lud z jego grzechów. I z tego powodu, z jakiego powodu? Nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni ze swoich grzechów. Dlatego sam Bóg zsyła na nich silne omamienie, także wierzą kłamstwu. List do Efezjan, 4 rozdział, mówi, że nasze pożądliwości zwodzą nas. W Księdze Objawienia w 12 rozdziale czytamy, że szatan jest zwodzicielem. W Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale czytamy, że nasze serce jest zwodnicze. Nasze pożądliwości, nasze serca, szatan, oni wszyscy próbują nas zwieść. Naszą jedyną nadzieją jest to, że Bóg będzie nas chronił. Ale tutaj czytamy, że sam Bóg zsyła na ludzi obłęd. Wtedy już nie ma żadnej nadziei. Mamy te 3 wpływy, które chcą nas zwieść. Nasze serca, nasze pożądliwości i szatan. A jeśli ponadto sam Bóg zsyła na nas obłęd, wtedy już nie ma żadnej nadziei, ponieważ Bóg jest źródłem światła. Jeśli On wyłączy światło, zostaje tylko ciemność i wtedy wszyscy będą zwiedzeni. Na kogo Bóg zsyła ten ostry obłęd? Na tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. A więc tutaj widzimy sekret tego, jak uniknąć zwiedzenia. Po pierwsze, umiłuj prawdę i szukaj zbawienia z grzechu. Jeśli miłujesz prawdę i szukasz zbawienia z grzechu, gwarantuję ci, że nigdy nie będziesz zwiedziony. Możesz być tego pewny na podstawie tego wiersza. Bóg nie dopuści do twojego zwiedzenia. Te pozostałe siły mogą próbować cię zwieść, ale Bóg da ci światło, abyś uniknął wszelkiego zwiedzenia. Co to znaczy miłować prawdę? Po pierwsze, gdy Bóg pokazuje ci coś w tobie samym, gdy czytasz Biblię czy w jakichś innych okolicznościach, widzisz na przykład swoje samolubstwo albo pychę, szukasz swego w czymś, Przyznaj się, bądź szczery i powiedz: Panie, to prawda. Po drugie, gdy widzisz coś w Piśmie, co jest przeciwne temu, w co wierzyłeś całe swoje życie, studiujesz Pismo z uwagą i mówisz: Jejku, to jest prawda. Umiłuj prawdę i trzymaj się jej. Nawet jeśli publicznie musisz przyznać: Myliłem się. Umiłuj prawdę i nie szukaj swojej własnej chwały. Nie zostaniesz nigdy zwiedziony. Szukaj zbawienia z grzechu bardziej niż zbawienia od choroby czy biedy. O Panie, wyratuj mnie z grzechu. Jeśli będziesz trzymał się tych dwóch zasad, umiłujesz prawdę dotyczącą Ciebie samego i wszystkiego, co widzisz w Bożym Słowie, i będziesz szukał zbawienia z grzechu, możesz być pewien, że w tych ostatecznych dniach nie będziesz zwiedziony. To jest nasza jedyna ochrona przed szatańskim zwiedzeniem w czasach ostatecznych. I będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.